Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W dniu rozpoczęcia szczytu G8 papież osobiście zaprezentował opublikowaną wczoraj encyklikę Caritas in Veritate.
Rozpoczniemy obszerną relacją z audiencji ogólnej.
Stolica Apostolska sprecyzowała, że dialog z tradycjonalistami będzie prowadzony w ścisłym powiązaniu z Kongregacją Nauki Wiary.
Omówimy ogłoszone dziś odnośne motu proprio Benedykta XVI.
Zaprezentujemy też wakacyjny numer Przeglądu Powszechnego.
W środowym magazynie witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Miłość wprawdzie jest główną siłą napędową prawdziwego rozwoju każdej osoby i całej ludzkości, powiedział Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Katechezę papież poświęcił przedstawieniu swej encykliki Caritas in Veritate. Jak zaznaczył, inspiracją do jej powstania było zdanie z listu świętego Pawła do Efezjan. Żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi.
La carità nella verità.
Miłość wprawdzie jest więc główną siłą napędową prawdziwego rozwoju każdej osoby i całej ludzkości. Dlatego też wokół zasady miłości wprawdzie obraca się cała nauka społeczna Kościoła. Tylko dzięki miłości oświeconej rozumem i wiarą można zrealizować cele rozwoju o wartości humanizującej. Miłość wprawdzie to zasada, wokół której skupia się nauka społeczna Kościoła. Zasada ta znajduje formę działania w kryteriach orientacyjnych działania moralnego.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że już we wstępie encyklika przywołuje dwa fundamentalne kryteria. Są nimi sprawiedliwość i dobro wspólne.
La giustizia è parte integrante.
Sprawiedliwość stanowi integralną część tej miłości czynem i prawdą, do której wzywa apostoł Jan. Kochać kogoś to znaczy pragnąć jego dobra i angażować się skutecznie w tym celu. Obok dobra indywidualnego istnieje dobro związane ze współżyciem społecznym osób, dobro wspólne. Tym bardziej skutecznie kochamy bliźniego, im bardziej angażujemy się na rzecz dobra wspólnego. Są więc dwa kryteria działania – sprawiedliwość i dobro wspólne, które są miłością skierowaną na bliźniego jako jednostkę społeczną. Każdy chrześcijanin, mówi encyklika, wezwany jest do tej miłości i dodaje – oto droga instytucjonalna – miłości.
Encyklika Caritas in Veritate wpisuje się w nurt społecznego nauczania Kościoła, kontynuując i pogłębiając dotychczasowe magisterium. Nawiązuje zwłaszcza do tego, co ponad 40 lat temu Paweł VI napisał w Populorum Progressio, wyznaczając konkretne linie integralnego rozwoju człowieka i świata. Benedykt XVI zaznaczył, że aktualna sytuacja na świecie wciąż uwidacznia niemałe problemy i skandal ogromnych nierówności, utrzymujących się mimo podjętych wcześniej zobowiązań.
Da una parte si registrano segni di gravi squilibri sociali ed economici.
Z jednej strony możemy odnotować poważny brak równowagi społecznej i gospodarczej. Z drugiej zaś, z różnych stron słychać wołanie o reformy, których dłużej nie można odwlekać, gdy się chce wyrównać istniejącą w rozwoju narodów przepaść. Zjawisko globalizacji może stanowić realną szansę. Ważnym jest tu jednak postawienie na głęboką odnowę moralną i kulturalną, na odpowiedzialne rozeznanie co do wyborów podejmowanych dla dobra wspólnego. Lepsza przyszłość jest możliwa dla wszystkich, jeśli bazować się ją będzie na odkrywaniu fundamentalnych wartości etycznych. Potrzeba więc nowego oprogramowania gospodarczego, które nada nowy kształt rozwojowi w globalny sposób, opierając się na fundamencie etycznym odpowiedzialności przed Bogiem i przed człowiekiem jako Bożym stworzeniem.
Opublikowana wczoraj encyklika nie chce proponować technicznych rozwiązań dla rozległych problemów społecznych współczesnego świata. Benedykt XVI zaznaczył, że to nie leży w kompetencji magisterium Kościoła. Dokument powstał po to, aby przypomnieć wielkie zasady niezbędne w budowaniu rozwoju ludzkiego w nadchodzących latach.
Tra questo in primo luogo l'attenzione alla vita dell'uomo.
Wśród nich w pierwszym rzędzie chodzi o zwracanie uwagi na ludzkie życie, uznane za centrum każdego prawdziwego postępu, poszanowanie prawa do wolności religijnej, zawsze ściśle związanego z rozwojem człowieka, odrzucenie prometejskiej wizji człowieka, która widzi w nim absolutnego twórcę własnego losu. Nieograniczona ufność w możliwość technologii ostatecznie okazałaby się wyłącznie iluzją. Przede wszystkim potrzeba ludzi prawych, zarówno w polityce, jak i w ekonomii, którzy szczerze zwracaliby uwagę na dobro wspólne. W szczególności, patrząc na kryzysy światowe, pilną rzeczą jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na dramat głodu i bezpieczeństwa żywnościowego, który dotyka znacznej części ludzkości. Dramat tak wielkich rozmiarów apeluje do naszych sumień. Trzeba zdecydowanie stawić mu czoła, eliminując wywołujące go przyczyny strukturalne, i promując rozwój agrarny najuboższych państw.
Ojciec Święty wyraził przekonanie, że ta droga solidarności w rozwoju krajów najuboższych pomoże w wypracowaniu projektu pozwalającego rozwiązać obecny kryzys globalny. Aby to było jednak możliwe,
indubbiamente va rivalutato il ruolo e il potere politico degli stati.
Niewątpliwie należy ponownie ocenić rolę i władzę polityczną państw w dobie, której istnieją faktyczne ograniczenia ich suwerenności spowodowane nowym kontekstem gospodarczo-handlowym i finansowym na świecie. Z drugiej jednak strony nie może zabraknąć odpowiedzialnego uczestnictwa obywateli w polityce krajowej i międzynarodowej, także dzięki odnowionemu zaangażowaniu stowarzyszeń pracowników, wezwanych do tworzenia nowego współdziałania na płaszczyźnie lokalnej i międzynarodowej. Także w tej dziedzinie środki społecznego przekazu odgrywają pierwszoplanową rolę na rzecz wzmocnienia dialogu między różnymi kulturami i tradycjami.
Chcąc zaplanować rozwój nienaznaczony powszechnymi dziś nieprawidłowościami i wypaczeniami, trzeba od wszystkich wymagać poważnej refleksji nad sensem samej ekonomii i nad jej celem, wskazał papież. Podkreślił, że wymaga tego stan ekologicznego zdrowia planety. Domaga się tego kryzys kulturowy i moralny człowieka, wyraźnie widoczny we wszystkich zakątkach globu.
L'economia ha bisogno dell'etica.
Ekonomia do dobrego funkcjonowania potrzebuje etyki. Musi odzyskać ważny wkład wnoszony przez zasadę darmowości oraz logikę daru w ekonomię rynku, która nie może kierować jedynie regułą zysku. Możliwe to jednak będzie tylko przy wysiłku wszystkich, zarówno ekonomistów, jak i polityków, producentów i konsumentów. Wymaga to formacji sumień, która wzmocniłaby pozycję kryteriów moralnych przy opracowywaniu projektów politycznych i gospodarczych.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że prawa zakładają odpowiadające im obowiązki, bez których prawom grozi przejście w samowolę. Nowy styl życia ludzkości nie może się od podjęcia tych obowiązków uchylać. Ludzkość stanowi jedną rodzinę, mówił papież. Owocny dialog wiary z rozumem może ją jedynie ubogacić i pobudzić współpracę wierzących i niewierzących we wspólnej trosce o sprawiedliwość i pokój na świecie.
Jako kryteria tego braterskiego współdziałania wskazuje w encyklice ściśle powiązane ze sobą zasady pomocniczości i solidarności. Zasygnalizowałem także, wobec tak rozległych i głębokich problemów dzisiejszego świata, konieczność światowej władzy politycznej, działającej zgodnie z prawem, która stosowałaby się do wspomnianych zasad pomocniczości i solidarności. Równocześnie winna ona zdecydowanie zmierzać do realizacji dobra wspólnego w poszanowaniu dla wielkich tradycji moralnych i religijnych ludzkości.
Tradycje morali i religijne dell'umanità.
Nie samym chlebem żyje człowiek. Przywołując te ewangeliczne słowa, papież wskazał, że głębokiego pragnienia serca nie da się zaspokoić wyłącznie dobrami materialnymi. Horyzont człowieka jest bez wątpienia dużo wyższy i o wiele szerszy. Dlatego też każdy program rozwoju musi brać pod uwagę obok materialnego także wzrost duchowy człowieka. Na tym właśnie polega integralny rozwój, do którego nieustannie odwołuje się nauka społeczna Kościoła. Jest to rozwój, którego kryterium ukierunkowujące stanowi napędowa siła miłości w prawdzie.
Cari fratelli e sorelle, preghiamo.
Drodzy bracia i siostry, módlmy się, aby także ta encyklika pomogła ludzkości w byciu jedną rodziną, zaangażowaną w budowanie sprawiedliwego i pokojowego świata. Módlmy się, aby wierzący, którzy pracują w dziedzinie ekonomii i polityki, zauważyli, jak bardzo ważne jest ich konsekwentne świadectwo ewangeliczne w służbie społeczeństwu. Szczególnie zachęcam do modlitwy za szefów państw i rządów grupy G8, którzy w tych dniach spotykają się w L'Aquila. Oby na tym ważnym światowym szczycie podjęto decyzje i wskazania sprzyjające prawdziwemu rozwojowi wszystkich narodów, zwłaszcza najuboższych.
Po audiencji ogólnej Ojciec Święty przyjął grupę pierwszych dam towarzyszących uczestnikom szczytu G8. Watykański komunikat informuje, że krótkie i serdeczne spotkanie odbyło się w Saloniku Auli Pawła VI. Przybyły na nie m.in. małżonki prezydentów Meksyku i Republiki Południowej Afryki, premierów Wielkiej Brytanii, Indii i Szwecji oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej. Po spotkaniu z papieżem pierwsze damy zwiedziły ogrody watykańskie i Bazylikę Świętego Piotra.
Dzisiejsze spotkanie z wiernymi było zarazem ostatnią w lipcu audiencją ogólną, gdyż w najbliższy poniedziałek Benedykt XVI wyjedzie na wakacje w Dolinę Aosty. Wśród pielgrzymów w auli Pawła VI było około 1500 Polaków.
Pozdrawiam pielgrzymów z Polski, a szczególnie siostry zmartwychwstanki i elżbietanki, które w swoich wspólnotach przeżywają odnowień ducha. Niech te ziemskie rekolekcje zaowocują światłem rozeznania i mocą do realizacji zakonnych charyzmatów. Wszystkim tu obecnym życzę wielu łask Bożych i serdecznie błogosławień.
Papieska Komisja Ecclesia Dei zwróci odtąd szczególną uwagę na dialog doktrynalny z lefebrystami. Dlatego papież powiązał ją ściśle z Kongregacją Nauki Wiary, stawiając na jej czele prefekta tej dykasterii. Zmianom tym poświęcił motu proprio, Ecclesiae Unitatem. Ojciec Święty przypomina, że Jan Paweł II utworzył Komisję Ecclesia Dei 21 lat temu, zaraz po tym, jak arcybiskup Marcel Lefebvre bezprawnie wyświęcił 4 biskupów. Powstała ona, by ułatwić osobom duchownym i zakonnym związanym w różny sposób z bractwem świętego Piusa X pełną jedność z następcą Piotra przy zachowaniu własnych tradycji duchowych i liturgicznych. Było to zgodne z protokołem, który podpisał z arcybiskupem Lefebvrem jeszcze przed ową bezprawną konsekracją ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Józef Ratzinger.
Benedykt XVI w swym motu proprio zwraca uwagę, że właśnie w trosce o pragnących zachowania czy powrotu do kościelnej jedności rozszerzył możliwość korzystania z przedsoborowego mszału. W tym też duchu, by usunąć przeszkodę utrudniającą dialog, zdjął ekskomunikę z 4 bezprawnie wyświęconych biskupów. Jednak również po jej zdjęciu pozostają kwestie doktrynalne i dopóki nie zostaną one wyjaśnione, bractwo świętego Piusa X nie ma statusu kanonicznego w Kościele. Należący do niego duchowni nie mogą pełnić posługi zgodnej z prawem, przypomina papież. Zdecydował on ze względu na zasadniczo doktrynalny charakter kwestii lefebrystów związać Komisję Ecclesia Dei z Kongregacją Nauki Wiary, której prefekt stanie odtąd na jej czele. Będzie on przekazywał poszczególne kwestie pracownikom tej dykasterii, a wyniki ich studiów powierzał Ojcu Świętemu do decyzji.
Stawiając na czele Komisję Ecclesia Dei prefekta Kongregacji Nauki Wiary, 73-letniego kardynała Williama Levade, Benedykt XVI złożył podziękowanie jej dotychczasowemu przewodniczącemu. Emerytowany prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, kolumbijski kardynał Dario Castrillon Hoyos, który ukończył 80. rok życia, kierował komisją przez ostatnich 9 lat. Papież mianował też jej nowego sekretarza. Został nim prałat Guido Pozzo, dotychczasowy sekretarz pomocniczy Międzynarodowej Komisji Teologicznej i równocześnie pracownik Kongregacji Nauki Wiary.
Prefekt tej dykasterii w komunikacie wydanym po ogłoszeniu jego nominacji na przewodniczącego papieskiej komisji Ecclesia Dei podkreślił, że głównym motywem wprowadzonych zmian jest dialog doktrynalny z Bractwem Świętego Piusa X. Kardynał Levada zapewnił o zaangażowaniu swoim i swoich współpracowników w tę sprawę. Podziękował też dotychczasowym członkom i stałym ekspertom komisji. Ich zadania podejmą obecnie członkowie Kongregacji Nauki Wiary oraz eksperci powoływani w miarę potrzeb do rozpatrzenia poszczególnych kwestii.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
W wakacyjnym lipcowo-sierpniowym numerze Przeglądu Powszechnego piszemy o finansach Kościoła. Wiedza na ten temat jest niewielka, dlatego narastają stereotypy o chciwości i bogaceniu się księży. A może to nie tylko stereotypy? Staramy się to sprawdzić. Rozmawiamy z byłym ekonomem episkopatu, księdzem Janem Drobem. I pytamy go, na co przeznaczane są środki stacy i ile tych pieniędzy właściwie jest. Jaka jest struktura finansowania parafii, a jaka diecezji? Jakie podatki w końcu płaci Kościół? Na to ostatnie pytanie, dotyczące opodatkowania, któremu podlegają kościelne osoby prawne i duchowne, szczegółowo odpowiada w oddzielnym artykule Jacek Patyk, autor książki Opodatkowanie Kościoła Katolickiego i Osób Duchownych. Korzystne rozwiązania podatkowe w odniesieniu do Kościoła tłumaczy się jego działalnością na rzecz całego społeczeństwa, uważa autor, ale jak pisze, należy stopniowo wprowadzać obowiązki transparentności finansów, choćby ze względu na uniknięcie nadużyć. Czy do nich rzeczywiście dochodzi? I czy proboszczowie wiejscy w Polsce o wiele bardziej niż ich miejscy odpowiednicy ulegali czarowi mamony? Jakie są źródła tego stereotypu? Takie pytania stawia Kazimierz Korab. A może jest tak, że w Polsce świeccy nie wierzą w świętość swoich pasterzy, a księża w ubóstwo swoich owieczek? I tak rodzą się problemy. Zastanawia się nad tym Małgorzata Bilska. Według niej nie mamy tradycji współpracy z księdzem na równych prawach, a brak zaufania wydaje się być podstawowym źródłem muru, jaki dzieli pracowników parafialnej kancelarii i osoby zza drugiej strony biurka. A co mówią na to sami księża? W wakacyjnym numerze Przeglądu Powszechnego publikujemy także ich świadectwa. Ksiądz Ryszard Ryngwelski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca w Pile, opowiada, że w wielu rejonach jego diecezji znajdujemy strukturalne bezrobocie i obszary biedy materialnej. W takim właśnie kontekście funkcjonuje jego kościół. Nie powinno dziwić także świadectwo innego proboszcza, księdza Andrzeja Przybylskiego. Tłumaczy on, że zbieranie tacy to naprawdę nic przyjemnego. W Przeglądzie Powszechnym zajmujemy się jednak nie tylko delikatnym problemem finansów Kościoła. Ostatnio odżyła i dyskutowana jest kwestia zapłodnienia metodą in vitro. W Polsce wciąż brakuje regulacji prawnych w dziedzinie zapłodnienia tą metodą. Ich tworzenie budzi wiele kontrowersji. Na czym one polegają i jakie nadzieje wiążą z in vitro entuzjaści nauki, a jakie zastrzeżenia ma wobec niego Kościół? To temat debaty, którą zorganizowała redakcja Przeglądu Powszechnego. Wzięli w niej udział poseł Jarosław Gowin, bioetyk dominikanin ojciec Robert Plich, genetyk profesor Jacek Zaręba oraz Sławomir Zagórski, kierownik działu Nauka Gazety Wyborczej. W lipcowo-sierpniowym numerze publikujemy także rozmowę z Jean-Claude Guillebeau o globalizacji religii. Artykuł Jerzego Gaula o Piłsudskim i Stalinie, dwóch obliczach rewolucjonisty oraz tekst Andrzeja Osińskiego, tym razem o poezji chińskiej.
Wakacyjny numer Przeglądu Powszechnego przedstawił ksiądz Tomasz Kot, jezuita. Tu Radio Watykańskie. Kończąc środowy magazyn, dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.